Cyberataki dotykają nas bezpośrednio. Dowodem jest choćby sytuacja na Śląsku. Kto ostatnio miał okazję podróżować tamtejszą komunikacją miejską, ma już takie doświadczenie. Wielka awaria systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych to właśnie efekt cyberataku. Dokładnie 8 lutego awarii uległ cały system. Nie działają czytniki biletów w pojazdach oraz tablice elektroniczne na przystankach. Cały czas trwają prace nad ponownym postawieniem systemu. Dziś w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków przeanalizujemy ten przypadek cyberataku oraz porozmawiamy na temat bezpieczeństwa informatycznych serwisów samorządowych. Kamil Wszołek, zachęcam do pozostania z Radiem Kraków.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Ze mną gość Paweł Jurek, dyrektor rozwoju w Dagma Bezpieczeństwo IT. Wielka awaria systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych to bardzo jaskrawy przykład cyberataku, który dotyka bardzo wiele osób. System nie działa, przypomnę, od 8 lutego. 15 lutego rozpoczęło się włączanie poszczególnych elementów systemu i urządzeń, z których korzystają pasażerowie, czyli portalu, aplikacji mobilnej, tablic informacyjnych, biletomatów czy kasowników w pojazdach. Cały ten proces przebiega stopniowo i jeszcze nie udało się przywrócić go do pełnej sprawności.
Niestety nadal oczekujemy. Zresztą mój syn na co dzień korzysta, dojeżdżając autobusami do liceum. Jak mnie informuje, wszyscy licealiści teraz dyskutują, czemuż to na przystankach nie ma informacji, kiedy odjedzie autobus. Nie wiedział tak, że praca ojca jest jednak związana z tym cyberbezpieczeństwem. Sam był zaskoczony, że to tak obecnie cyberbezpieczeństwo ma tak bezpośredni wpływ na naszą codzienność.
Przypomnijmy może ten przypadek tego cyberataku. Kiedy się to wydarzyło i jakie to może mieć konsekwencje?
Na początku władze metropolii ogłosiły informację o awarii systemów związanych z transportem publicznym na Śląsku. A w piątek potwierdzono formalnie, że był to cyberatak i w cyberataku zostało użyte programowanie szyfrujące, które doprowadziło do de facto wyłączenia całego systemu związanego z komunikacją publiczną.
Jakie szkody może wyrządzić taki atak? Myślę tutaj z perspektywy Małopolski, trochę patrzymy na to z boku, bo nie dotyczy nas to szczególnie mocno, ale jak mówią niektóre osoby, które na cyberbezpieczeństwie się znają, czy zajmują się nim na co dzień, mówią, że to jest warty uwagi przypadek, bo to jest dosyć duży atak na instytucję publiczną.
Tak, no, jeżeli chodzi o ten rodzaj ataku, to jeśli zostało użyte oprogramowanie ransomware, czyli oprogramowanie szyfrujące, no to ten atak polega zwykle na tym, że w pierwszym etapie atakujący próbują się przedostać do wnętrza tego systemu informatycznego, a kiedy już uda im się umieścić takie oprogramowanie szyfrujące we wnętrzu organizacji, rozpoczyna się proces szyfrowania danych i plików na wszystkich komputerach, do których taki ransomware ma dostęp. No, efektem tego jest to, że te zaszyfrowane pliki stają się kompletnie niemożliwe do odczytania, a więc po pierwsze organizacja jest odcięta od swoich własnych danych, ale też na skutek tego systemy, które z tych danych korzystały, nie mogą po prostu działać i na co dzień mamy sytuację, w której cały system informatyczny zostaje zatrzymany.
Czy tutaj hakerzy chcą odnieść jakieś finansowe korzyści, czy to chodzi tylko i wyłącznie o pokazanie się, że można zaatakować i zniszczyliśmy wam pliki, czy zaszyfrowaliśmy je, zobaczymy jak sobie z tym poradzicie.
Nie chciałbym tutaj spekulować na temat motywów tego konkretnego ataku, bo służby starają się właśnie dopiero teraz ustalić wektor ataku, jak do niego doszło, jakie były motywy atakujących. Z tymi motywami, szczerze powiedziawszy, jest najtrudniej, to znaczy bardzo trudno na tym etapie to rozpoznać. Zwykle widzimy i specjaliści borykają się już ze skutkami ataku, a z ustaleniem motywów bywa bardzo trudno. Można powiedzieć, że najczęściej do tego typu ataków dochodzi w takiej sytuacji, w której w zasadzie te organizacje są, można powiedzieć, atakowane troszeczkę przez przypadek. Mianowicie cyberprzestępcy, próbując wymusić okupy, kierują się taką troszeczkę regułą statystyczną, mianowicie jeśli zaatakujemy 1000 organizacji, to jest szansa, że kilkadziesiąt z tych ataków będzie skutecznych, a być może kilka organizacji naprawdę zdecyduje się zapłacić po prostu okup za rozszyfrowanie tych danych. A więc tak całościowo motywacja jest jak najbardziej finansowa zwykle tego typu ataków ransomware. Natomiast jakie motywy kierowały atakującymi dokładnie w tym wypadku, pewnie trzeba poczekać na całe wyniki śledztwa.
A co z danymi, które zostały zaszyfrowane? Co z danymi osobowymi użytkowników Śląskiej Karty Usług Publicznych, czy danymi finansowymi, bo też były jakieś środki przechowywane na kontach użytkowników tej karty?
W tej chwili władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapewniają, że sam zaatakowany system nie przechowywał danych osobowych pasażerów. Jeśli to się potwierdzi, to jest to jak najbardziej zgodne z dobrymi praktykami. Zwykle projektując tego typu systemy, staramy się maksymalnie ograniczyć ilość wymienianych przez nie danych, no tak żeby w razie właśnie ataku na taką infrastrukturę ryzyko zniszczeń i ryzyko konsekwencji było jak najniższe. Tak więc trzymajmy kciuki, żeby tutaj wszystko poszło dobrze.
To jakie są możliwe w takim razie scenariusze po tym ataku? Co administratorzy, informatycy powinni teraz zrobić? Czy takie przywracanie bazy danych, no podejrzewam, że tam kopia jakaś jest, tylko czy to aby wystarczy?
Tak, no wierzę, że Metropolia miała dobrą politykę tworzenia kopii zapasowych i teraz dysponuje kopiami zapasowymi. Natomiast cały proces musi potrwać. Jakie są możliwe scenariusze po takim ataku? Najważniejszym teraz etapem jest tak naprawdę zdiagnozowanie właściwe, co się stało i ustalenie tak zwanego wektora ataku. Czyli w prostych słowach, żeby to opisać, musimy się dowiedzieć, jak to się stało, że cyberprzestępcy dostali się do środka. I dopiero wtedy, kiedy wiemy, którędy to włamanie zostało wykonane, możemy podjąć odpowiednie działania, żeby to słabe ogniwo naprawić i wzmocnić. I dopiero kiedy mamy już ten problem rozwiązany, możemy dopiero myśleć o przywracaniu systemu z kopii bezpieczeństwa i na nowo uruchamianiu całej infrastruktury. Także to, że ten proces już trwa kilka dni, niestety jest niezbędne, bo mieliśmy historycznie czasami do czynienia z sytuacjami, w której specjaliści pod presją próby uruchomienia jak najszybszego systemu de facto zbyt pobieżnie wykonywali całą tę diagnozę i czym to się mogło wtedy skończyć? Mianowicie, kiedy system był przywracany z kopii bezpieczeństwa, ten atak de facto się powtarzał i jeszcze nowe zasoby były szyfrowane i atak de facto się rozprzestrzeniał, więc musimy dać czas do pracy specjalistom. Jest wyznaczony pewien rytm tworzenia tych kopii zapasowych i przechowuje się je przez pewien czas. Tutaj ważnym czynnikiem tego w ogóle, które kopie należy przywrócić, jest właśnie zbadanie tylko, jak ten atak przebiegał. Musimy być świadomi, że tego typu ataki, a ten, skoro się udał, pewnie całkiem profesjonalnie przeprowadzony, mogą trwać nawet kilka tygodni. W związku z tym w sytuacji, w której atakujący zaczynają jakąś organizację atakować, mogą się dostać do jej wnętrza i organizacja może o tym nawet przez kilka tygodni nie wiedzieć. W związku z tym, jeżeli potwierdziłaby się taka hipoteza, że już wcześniej cyberprzestępcy mieli dostęp do tej organizacji do wewnątrz, no to może się zdarzyć, że część też kopii zapasowych, z których system jest przywracany, jest też tym ransomwarem zainfekowana. A więc to dodatkowo wydłuża taki czas uruchomienia ponownego systemu, bo trzeba naprawdę być pewnym, kiedy cyberprzestępcy do systemu się dostali, żeby przywrócić na pewno właściwe kopie bezpieczeństwa.
Cyberatak, którego ofiarą padł system Śląskiej Karty Usług Publicznych, to kolejny przykład ataku wymierzonego w organy administracji publicznej. Sektor publiczny w coraz większym stopniu jest narażony na tego typu incydenty, a jego skutkami są obciążenie również mieszkańcy. Do tego tematu wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.
Trendy z sieci.
Thank you. Gościem Radia Kraków jest dziś Paweł Jurek, dyrektor rozwoju Dagma Bezpieczeństwo IT. Rozmawiamy o cyberataku na Śląską Kartę Usług Publicznych. To jeden z większych i mocno odczuwalnych ataków i pewnie coraz częściej będzie dochodziło do sytuacji, w których cyberataki będą wpływały na nasze codzienne życie. Przy okazji tego zdarzenia może też warto przypomnieć inne duże ataki na instytucje samorządowe, a było ich trochę w ostatnim czasie.
Jeżeli chodzi o ataki na w ogóle jednostki samorządu w Polsce, to one w ostatnich 2 latach bardzo mocno się nasiliły. Dobrze, że w tej chwili działania nawet rządowe, NASK-u intensyfikują się wokół poprawy świadomości i poprawy poziomu bezpieczeństwa. Jednak nadrabiamy pewne swego rodzaju wieloletnie zaniedbania. Faktycznie w ostatnim czasie tych ataków jest o wiele więcej. Żeby przywołać chociażby z tego miesiąca atak, cyberatak powiódł się z użyciem właśnie też oprogramowania szyfrującego na Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, w którym przestała działać strona internetowa, poczta elektroniczna. Szpital potwierdził, że padł ofiarą cyberataku. W listopadzie 2022 roku zaatakowany skutecznie był również Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kiedy placówka musiała przejść na pracę tradycyjną za pomocą papierowej dokumentacji. Szpital miał wtedy poważne trudności w funkcjonowaniu. Skoro rozmawiamy w Radiu Kraków, to może warto przypomnieć cyberatak sprzed 2 lat, kiedy w lutym 2021 roku systemy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zostały bardzo skutecznie zaszyfrowane, a hakerzy zażądali wtedy okupu za ich odblokowanie. To wtedy była dość głośna sytuacja sprzed 2 lat, ale jak najbardziej z Małopolski. Wtedy doszło do naruszenia też bezpieczeństwa danych osobowych. Sprawa miała duże reperkusje. Była zgłaszana właśnie też do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do NASK-u. A więc jak widzimy, tych ataków jest coraz więcej. Myślę, że jest to taka sytuacja, w której w tej chwili w samorządach trwa taki troszeczkę przyspieszony proces poprawiania ich zabezpieczeń. Widzimy taką bardzo dużą aktywność w samorządach, jeżeli chodzi o przegląd tego, jak one się zabezpieczają. Jednak wiele lat takiej troszeczkę polityki, w której oszczędzano na wszystkim, jeżeli systemy działały, to ich nie zmieniano, teraz troszeczkę się mści i mamy dużo inwestycji, ale potrzeba też czasu, wiedzy, żeby wiedzieć, jak te zabezpieczenia poprawić, a więc to wszystko jeszcze nam niestety zajmie czas.
Jakie metody wykorzystują hakerzy do ataków na instytucje publiczne? Czy to jest przede wszystkim ten wspomniany już ransomware?
Jeżeli chodzi o ataki na instytucje publiczne, faktycznie ransomware jest w tej chwili najpopularniejszym rodzajem ataków. Z tym, że musimy pamiętać, że to, co my powszechnie nazywamy ransomwarem, bardzo często składa się z bardziej złożonych ataków, bo ransomware od swojego angielskiego źródła oznacza oprogramowanie, które wymusza okup, czyli oprogramowanie, które właśnie szyfruje dane, a potem cyberprzestępcy za ich rozszyfrowanie żądają pieniędzy. Natomiast, żeby taki ransomware w instytucji wewnątrz umieścić, często zupełnie inne rodzaje ataków są najpierw wykonywane, tak żeby dostać się do środka. Czyli teraz bardzo popularnym takim kierunkiem ataku, przez który cyberprzestępcy dostają się do wnętrza organizacji, jest właśnie wysyłanie maili phishingowych, czyli maili ze spreparowanymi linkami, które zawierają złośliwe oprogramowanie. To złośliwe oprogramowanie jest w stanie wykorzystać luki w systemach, które działają w danej organizacji. Jeśli taki pracownik kliknie na taki link, okazuje się, że przez ten link właśnie przedostaje się złośliwe oprogramowanie do wnętrza organizacji. A więc ransomware i phishing to są takie 2 pojęcia, które w tej chwili są gorącym tematem, jeżeli chodzi o ataki na instytucje publiczne i bardzo często te ataki przeplatają się.
Na koniec zapytam o takie wnioski i zabezpieczenia na przyszłość. Co powinny instytucje publiczne wdrożyć w swoich urzędach, żeby było cyberbezpiecznie? Jak wygląda to przywracanie systemu do pełnej sprawności? Czy informatycy i administratorzy są przygotowani na takie ewentualności? Też myślę o stopniach alarmowych, bo cały czas są stopnie alarmowe związane z konfliktem na Ukrainie. Jest Bravo, jest Charlie CRP. Tutaj uwaga adminów powinna być większa.
Musimy też nauczyć się pewnego rozróżnienia, które myślę, że w wiadomości opinii publicznej nie jest rozróżniane. Mianowicie dla nas Każdy, kto jest administratorem, zajmuje się IT, w powszechnym rozumieniu pewnie zna się na cyberbezpieczeństwie. Tak niestety nie jest. Branża informatyczna, branża IT jest w tej chwili już takim polem dużym i skomplikowanym, że mamy tam osoby o bardzo wielu różnych specjalizacjach i bardzo często, szczególnie w mniejszych urzędach i samorządach, administratorzy świetnie znają się na utrzymywaniu swoich systemów, mianowicie na sprawieniu, na wykonywaniu takich bieżących czynności, które są niezbędne do tego, żeby urząd działał, poczta elektroniczna, żeby działały podstawowe systemy, ale niekoniecznie specjalizują się w cyberbezpieczeństwie właśnie. I potem, kiedy dochodzi nagle do ataku, okazuje się, że nie ma kompetencji w takim samorządzie, żeby należycie przeprowadzić właśnie tę analizę powłamaniową, o której wspominałem. Tutaj, jeżeli chodzi o atak na Śląską Kartę Usług Publicznych, to wiemy, że została zaangażowana właśnie specjalistyczna firma, która zajmuje się właśnie taką analizą powłamaniową, ale przy wielu takich cyberatakach, jeżeli one się powiodły, potem okazuje się nagle, że taki samorząd nie ma tak naprawdę w ogóle ustalonej procedury działania na wypadek cyberataku i administratorzy zostawieni są troszeczkę sami sobie i są bezradni. A więc jeżeli chodzi o takie wnioski na przyszłość, musimy po pierwsze nadrabiać technologiczny dług, czyli potrzebujemy bardziej zaawansowanych zabezpieczeń w samorządach, ale potrzebujemy więcej ludzi, którzy specjalizują się właśnie w cyberbezpieczeństwie. Nie tylko w utrzymaniu systemów, ale właśnie w ich zabezpieczaniu i w projektowaniu tych wszystkich procedur, tak żeby w każdym samorządzie była wiedza, co zrobić na wypadek cyberataku. I ja się nie łudzę, nie jest realne, żeby w każdym samorządzie był zespół do spraw bezpieczeństwa. Natomiast każdy samorząd musi wiedzieć, co ma zrobić i do jakiej instytucji się odwołać na wypadek tego, kiedy czuje, że może mogło dojść do ataku i potrzebuje wsparcia od bardziej zaawansowanych specjalistów. Niestety, i to trzeba dodać, to cyberbezpieczeństwo kosztuje. I tutaj po pierwsze bardziej zaawansowane zabezpieczenia kosztują, natomiast kosztuje też zatrudnienie tych ludzi, którzy się na cyberbezpieczeństwie znają. I tutaj od czasu wybuchu wojny na Ukrainie mamy też dodatkowe środki skierowane na to z funduszy rządowych, ale pewnie kilka lat potrwa, zanim te kompetencje zostaną zbudowane, bo często teraz mamy taką sytuację, w której wprawdzie pieniądze na jakieś rozwiązania można by się znalazły, ale często brakuje kompetencji, żeby dobrze zaplanować całą tą politykę bezpieczeństwa organizacji i żeby rzeczywiście zdecydować, które z tych rozwiązań należy zakupić, a następnie zatrudniać naprawdę osoby, które mają kompetencje, żeby te bardziej zaawansowane systemy zabezpieczające należycie obsługiwać.
Paweł Jurek, dyrektor rozwoju w Dagma Bezpieczeństwo IT, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. A po więcej informacji odsyłam Państwa do podcastu na stronę Radia Kraków i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. I oczywiście zapraszam na kolejny program w poniedziałek o 18.30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.
Trendy z sieci. We'll be right back.